A więc mówimy, kochani, o różnych sposobach powoływania. I jeszcze raz chciałbym zauważyć, że nie ma praktycznie w Biblii takich samych dwóch powołań. Nie ma w Biblii praktycznie takich samych dwóch powołań. Każde powołanie jest inne, różni się, co nie znaczy, że jest nieboże, jeśli się różni od poprzedniego. W związku z tym taka oto uwaga na koniec tego rozdziału. Dlaczego powołanie jest takie ważne? Dlaczego powołanie, rozeznanie powołania jest takie ważne? Dlaczego nie możemy się podejmować służby od tak ad hoc, z biegu, jest coś tam do zrobienia, jest tam coś do robienia, więc my w ten wyłom wchodzimy. Dlaczego nie możemy tak wykonywać? Już zaznaczyłem, że z powołaniem związane jest wyposażenie, z powołaniem związane jest namaszczenie, uzdalnianie. Nawet w życiu i w praktyce codziennej jest tak, że jeśli pracodawca angażuje pracownika, to w związku z jego zaangażowaniem zabezpiecza odpowiednie urządzenia, zabezpiecza maszyny, zabezpiecza to, co ma służyć do wykonania tego zadania, dla którego został dany ktoś zaangażowany. Podobnie jest w wojsku. Jeśli się powołuje żołnierza, to nie wymaga się od niego, aby przywiózł ze sobą czołg czy armatę. Tylko jeśli się go powołuje, to jednocześnie zabezpiecza mu się broń, amunicję, mundur, a więc to wszystko, co jest niezbędne do wykonania tego powołania do służby. Również Bóg, jeśli powołuje kogoś do wykonania jakiegoś zadania, to jednocześnie go wyposaża, uzdalnia go do wykonania tej służby. Nie musimy, nie powinno się wykonywać tego własnymi siłami, cielesną możliwością, bo to się Bogu nie musi podobać. Zresztą Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi, że mamy się kierować nie według ciała, nie ciałem, ale duchem postępować. I w Starym Testamencie na przykład był taki przepis, jest o nim mowa w II Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale, od 30 do 33 wiersza, że nie wolno było wylewać oleju namaszczenia na osobę przypadkową, osoby, która nie była do czegoś powołana. Nie wolno było wylewać świętego oleju namaszczenia na osoby, które nie miały powołania. Wylewano olej na tych, co do których było wiadome, że został powołany na urząd kapłański, prorocki albo inny. Tych ludzi namaszczano zgodnie z tym, że zostali wcześniej powołani, więc otrzymali powołanie i dlatego ich namaszczano, co w sposób symboliczny mówi nam o tym, że Pan udziela swojego namaszczenia zgodnie z naszym powołaniem. I w związku z tym musimy powiedzieć tak, że różne są namaszczenia w zależności od powołania. Nie ulega wątpliwości, że inne jest namaszczenie pastorskie, inne jest namaszczenie prorockie, inne jest namaszczenie jeszcze do wykonania innego zadania. Dlatego też każdy powinien rozeznać swoje powołanie, bo w związku z tym rozeznaniem może oczekiwać na wyposażenie, uzdolnienie, namaszczenie. Jeśli będziemy chcieli robić coś po swojemu, niezgodnie z naszym powołaniem, możemy przeżyć zawód. Możemy przeżyć zawód. I nie możemy mieć wtedy do Boga pretensji, bo Bóg nam może odpowiedzieć: synu, ja cię do tej służby nie powołałem. Ja cię przecież do tego nie posłałem. A zatem robiłeś to z własnej woli, to twoja wola zleciła ci to zadanie. Musimy w związku z tym oczekiwać na Boże rozeznanie, rozeznanie Bożego powołania. No, to jest w pewnym sensie problem. To jest w pewnym sensie problem, jak rozeznać swoje powołanie. Są pewne rzeczy ogólne, o których mówiliśmy, ale są też pewne rzeczy już indywidualne, rzeczy, czy powiedzmy związane z powołaniem, które dotyczą jednostek, nie odnoszą się do innych osób. Są to pewne rzeczy trudne, a to tu chodzi o to, żebyśmy dołożyli starań, by rozeznać nasze powołanie, żebyśmy nie traktowali sprawy tak o lekko. Dlaczego? Bo jeśli nie będziemy mieli tego głębokiego wewnętrznego przekonania, że Pan mnie powołał, On mnie powołał i mam na to oczywiste dowody, że Pan mnie do tej służby powołał, to pierwszy lepszy problem wybije nas z rytmu. Jeśli ktoś został powołany i uważa, że został powołany do służby pastorskiej, a nie ma na to takich wewnętrznych, głębokich dowodów, no to pierwszy problem, jaki się pojawi, spowoduje, że on zrezygnuje. Że zrezygnuje, że się podda. Trzeba mieć naprawdę wewnętrzne, głębokie przekonanie, że Pan mnie na tym miejscu postawił, do tej służby powołał, żeby wytrwać pośród tych licznych, licznych, licznych oporów, sprzeciwów, doświadczeń, jakie związane są z powołaniem. Popatrzcie, gdyby Mojżesz nie był przekonany, nie miał tego wewnętrznego, głębokiego przekonania, że Bóg go posłał, to przecież mógł się załamać psychicznie, fizycznie. To przecież mógł zrezygnować. Właściwie miał tyle powodów, żeby zrezygnować, bo lud bezustannie występował przeciwko niemu. A zatem z powołaniem związane jest namaszczenie do wiernego wykonywania tej służby. Cóż, no ja nie chciałbym służyć moim przykładem, ale pozwolę sobie jednak na chwilę takiej dygresji i podzielenia się świadectwem, jeśli chodzi o moje powołanie. Mogę powiedzieć tak, na podstawie choćby 13 rozdziału Dziejów Apostolskich, że obowiązują pewne zasady przy rozeznawaniu powołania. Bądźcie uprzejmi otworzyć to miejsce, 13 rozdział Dziejów Apostolskich, i skierujmy naszą uwagę na zbór w Antiochii. I na podstawie tego, co się tutaj wydarzyło, a tutaj miały miejsce powołania, spróbujmy prześledzić niektóre szczegóły dotyczące powołania. Czytamy o zborze w Antiochii. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Są tu pewne wskazówki dotyczące rozeznawania, albo inaczej, może nawet więcej. Są tu pewne wskazówki dotyczące potwierdzenia powołania. Na czym one polegają? Kochani, nikt z nas nie wątpi, że Saul, o którym jest tu mowa, już w dziewiątym rozdziale dowiedział się, jakie jest jego powołanie, jakie zadanie Bóg stawia przed nim. Pamiętacie, gdy jechał do Damaszku, aby prześladować chrześcijan, oświetliła go światłość wielka, dowiedział się, że prześladując dzieci Boże, samego Chrystusa prześladuje, spadł z konia i dowiedział się także, jakie Bóg mu powierza zadanie, że ma nieść Ewangelię przed królów, cesarzy, że ma być tym, który będzie niósł Ewangelię jak świat długi i szeroki. A więc on się dowiedział, od samego Chrystusa dowiedział się, jakie jest jego powołanie. Być ewangelistą, nieść Ewangelię na cesarskie dwory, na cesarskie pałace. A więc to było jego powołanie. I teraz prześledźcie mądre, dalsze postępowanie Saula, potem zwanego Pawłem. Czy Saul w związku z tym przyszedł do Damaszku, do społeczności, do zboru i powiedział: objawił mi Pan, że ja mam być ewangelistą, że mam iść i głosić Ewangelię cesarzom, królom, na dworach, czy mam nieść Ewangelię gdziekolwiek pójdę? Czy Saul wystąpił z taką inicjatywą? Czy powiedział starszym w Damaszku, czy też starszym w Antiochii, czy wy tego chcecie, czy wy tego nie chcecie, czy się to wam podoba, czy się wam to nie podoba? Mnie Pan powołał, ja wiem, do czego mnie Pan powołał i ja będę to robił. Ja będę to robił? Nie. Zwróćcie uwagę. Paweł wiedział, Saul wiedział, do czego go Pan powołał. Ale Saul także był świadomy, że przed nim były jakieś autorytety, że są przed nim jakieś autorytety, że są jacyś liderzy. Kogoś, kogo Pan już w międzyczasie powołał, namaścił. I w związku z tym Saul, gdy przyszedł do Damaszku, nie afiszuje się ze swoim powołaniem. Nie opowiada, do czego go Bóg powołał. Nie postępuje tak, jak to zdarzyło się w jednym miejscu. Do pewnej grupy przyjechał z drugiego końca Polski pewien młody człowiek i mówi: Pan mnie tutaj posłał, żebym był waszym pastorem. Czegoś takiego Paweł nie robił. Paweł nie przyszedł do Antiochii i nie powiedział: nic mnie to nie obchodzi, co wy sobie myślicie, nic mnie to nie obchodzi, co wy o mnie sądzicie. Bóg mnie powołał i ja tutaj będę. Czy się wam podoba, czy się wam nie podoba? Zwróćcie uwagę, co robi Saul. Saul wraz z innymi poddał się pod autorytety w zborze w Antiochii. A tam już byli starsi, a tam już byli prorocy, a tam już byli ludzie odpowiedzialni za zbór. On się poddał pod ich autorytet. I to, co mu oni powierzyli, on to wiernie wykonywał. Kazali mu tam, oczekiwali, że on będzie pościł i modlił się. On to robił wraz z innymi. I gdy pościli, i gdy modlili się, gdy służbę pańską odprawiali, jak czytaliśmy, wtedy Duch Święty powiedział do starszych zboru, do tych, którzy przed nim byli w służbie, do autorytetów w Antiochii, powiedział: odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Chcę wskazać na jakąś prawidłowość, jakąś drogę. Ważno. Ta prawidłowość składa się jakby z dwóch elementów. Pierwszą osobą, która wiedziała o swoim powołaniu, był Saul. On się dowiedział o tym jako pierwszy. On o tym wiedział jako pierwszy. I jeśli cię Pan do jakiejś służby powołuje, to ty o tym wiesz jako pierwszy. Pan ci to jako pierwszemu przekazuje. Jako pierwszemu cię o tym informuje. Nasz Pan ma typowy sposób postępowania. Ponieważ to dotyczy ciebie, ty jako pierwszy się o tym dowiadujesz. Gdzieś tam głęboko w tobie jest to przeświadczenie, o czym będziemy mówić w następnym okresie. Jest tam gdzieś głęboko w tobie przeświadczenie, że Pan cię do tej służby powołuje. Że Pan cię do tej służby powołuje. Bo pierwszą osobą, która o tym wie, jesteś ty. Nie dzieje się to w ten sposób, że gdy Pan cię do czegoś powołuje, to idzie i mówi Pan sąsiadowi o tym, do czego ciebie powołuje. Nie sąsiad się o tym pierwszy dowiaduje. Nawet nie pastor się o tym pierwszy dowiaduje. Nawet nie prorok się o tym pierwszy dowiaduje. Ty się o tym jako pierwszy dowiadujesz. Ty wiesz o tym. Ty doskonale o tym wiesz. Nie musisz się z tym afiszować. Nie musisz trąbić przed sobą, że cię Pan do tej takiej służby powołał. Masz czekać. Masz czekać przed Panem w poście i modlitwie na co? Na potwierdzenie. Na potwierdzenie przez już funkcjonujące autorytety. Przez już powołanych do służby. I to może być pastor, który pewnego dnia przyjdzie do ciebie i powie cię: kochany, ja widzę w tobie potencjał. Widzę w tobie potencjał do takiej służby. Nie musi cię do tego przekonywać, bo ty już o tym wiesz. Reakcja twoja będzie taka: oto pastorze, ja o tym już wiem. Dziękuję za potwierdzenie. To może być słowo z zakazalnicy. To może być podczas kazania przekazane. Akurat ktoś na ten temat usługuje i ty to odbierzesz jako potwierdzenie, jako pieczęć na to Twoje wewnętrzne już przekonanie, na to wewnętrzne Twoje przekonanie. Bo Biblia powiada, że Pan daje chcenie i Pan daje skuteczne wykonanie. Ale to chcenie, to pragnienie musi się najpierw pojawić w Tobie. Na nic się zda prorokowanie nad Tobą, że Pan Cię powołuje do takiej służby albo takiej służby, jeśli Ty tego nie czujesz. Jeśli to nie odpowiada Twojemu wewnętrznemu, Twojemu duchowi, który jest w Tobie. I muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o duchową stronę, to musiałem leczyć, choć lekarzem nie jestem, niejedną pokiereszowaną duszę. Dlaczego? Bo ktoś tam gdzieś tam na jakiejś konferencji naprorokował jej, mam w tym momencie na myśli pewną siostrę, naprorokował jej, że będzie cudotwórczynią, że będą ślepi widzieć, głusi słyszeć, że sparaliżowani będą wstawać na jej posługiwanie. I biedna poszła za ciosem, poszła według tego, co jej naprorokowano, najadła się wstydu, ludzie się zaczęli od niej odwracać, zaczęli ją nie rozumieć, poraniła się sama i poranili ją inni. I w końcu poprosiła o rozmowę: pastorze, jak to jest? Przecież nade mną prorokowano, przecież na mnie wkładano ręce. Moje pytanie brzmiało: a co ty czułaś w tym momencie, jak ci to prorokowano, jak ci o tym mówiono? Nie, ja nie czułam tego. No więc Pan w ten sposób nie działa. Apostoł Paweł wiedział wcześniej, pierwszy. On był tym pierwszym, który wiedział, do czego go Pan powołuje. Pan mu to osobiście objawił. I Duch Święty tobie może osobiście objawić i może objawia. Ale jak powiedziałem, poczekaj. Czekaj. Ci, którzy na Pana oczekują, nabywają nowych sił. Nie martw się, nie spóźnisz się. Nie rwij się, bo się poparzysz. Nie rwij się, bo się zawiedziesz. Pan ma swój sposób postępowania. Przyjdzie taki czas, jak powiedziałem, że ktoś nieświadomy Twojego wewnętrznego stanu potwierdzi to, położy pieczęć. Tak jak ci tutaj w Antiochii, oni usłyszeli, czego Pan od nich oczekuje, że mają oddzielić Barnabę i Pawła do dzieła, do którego ich Pan powołuje. I oni poszli do nich, powiedzieli Pawłowi i powiedzieli Barnabie, ci, jak gdyby otrzymawszy to potwierdzenie, wyruszyli. Wyruszyli, żeby wykonywać to powołanie. Gdy wspominam sobie moją służbę, to zwłaszcza tę związaną ze zborem w Ustrońskim, z tym pierwszym etapem mojego usługiwania zborowi w Ustroniu. Byłem wówczas w zborze w Bielsku Białej. Wtedy ten zbór znajdował się nawet nie w Bielsku Białej, tylko w Wapienicy, w takiej dzielnicy Bielska Białej. Tam się znajdował ten zbór. I gdy się ożeniłem, zamieszkałem w Bielsku Białej, zająłem się, bo mi bracia zwierzyli, pracą wśród dzieci. Pracowałem, na ile mnie tylko zdolności pozwalały, pracowałem z dziećmi. Potem powierzono mi pracę wśród młodzieży. I jako lider młodzieżowy, taki tam był system, że młodzież co miesiąc zbierała się w innym zborze. A więc ze wszystkich tamtejszych zborów młodzież gromadziła się w innym zborze na porannym nabożeństwie ogólnym, a potem po południu, po przekąsce odbywało się młodzieżowe spotkanie. I raz to było w Wapienicy, na następny miesiąc w Cieszynie, w następny miesiąc w jednej Wiśle, w następny miesiąc w drugim Wiśle, w drugiej Wiśle, jeszcze w innych zborach i oczywiście także w Ustroniu. I gdy przyjeżdżałem do zboru w Ustroniu, zauważyłem, że zbór ten na skutek pewnych okoliczności, wyjazdu wielu osób, całej Rady Starszych na Bieszczady i wielu innych okoliczności, że zbór ten chyli się coraz bardziej ku upadkowi. Coraz bardziej się zmniejsza. Raz w roku przyjeżdżając do tego zboru widziałem, że jest ich mniej i znowu mniej i znowu mniej i znowu mniej. A przecież wiedziałem, że to jest najstarszy zbór w Polsce. Tak, jeśli nie wiedzieliście do tej pory, który zbór jest najstarszy w Polsce, to wam dzisiaj mówię, że to jest zbór ustroński. Zbór w Ustroniu jest najstarszym zborem w Polsce. Tak mówią zapiski, tak mówi kronika. I to był zbór taki wiodący kiedyś w tamtym rejonie. Stamtąd wywodzili się liderzy, którzy potem usługiwali wielu zborom, że wspomnę znane nazwisko, ale tam żadnego pokrewieństwa nie ma, Adolf Małysz na przykład. No Małysza to wy znacie z innych, ze skoczni, ale to był taki duchowy, Boży posłaniec, powiedziałbym apostoł, którym się Bóg posłużył, by założyć zbór w jednej Wiśle, w drugiej Wiśle i między innymi także zbór w Bielsku-Białej. To był człowiek, którym się Bóg posługiwał do tego stopnia, że niekiedy budził go o 12 w nocy i kazał mu iść tam gdzieś tam na górę i gdy tam poszedł przez zaspy śnieżne, zobaczył człowieka, który się akurat postanowił powiesić, odebrać sobie życie. Nie wiedział, po co idzie, ale Bóg go tam posyłał i on tam szedł. No więc wiedziałem, jaki był to zbór, jacy liderzy z tego zboru się wywodzili. I teraz na moich oczach, za mojego pokolenia, widziałem, że ten zbór się powoli stacza ku upadkowi. I tak mi się bardzo żal zrobiło tego zboru. Naprawdę zrobiło mi się żal. Widziałem te starsze kobiety, siostry, które tak gorliwie się w tym zborze modlą. Widziałem tych starszych braci, którzy tak gorliwie się w tym zborze modlą. Widziałem, że nie ma tam w ogóle prawie młodzieży, z wyjątkiem dwóch, trzech osób. Popłynęli w świat. Świat był dla nich atrakcyjniejszy. I serce mi z bólu pękało na widok tego, co się dzieje. Widziałem tę kaplicę zamieniającą się w ruinę. Widziałem ten dach dziurawy. Gdy padał deszcz, to woda lała się. Trzeba było miednice, garki podstawiać, żeby nam na głowy nie kapało. No przykry to był widok, i ból ściskał moje serce. I im dłużej myślałem o tym zborze, tym coraz większa rodziła się sympatia do tego zboru, miłość do tego zboru. Nie mogłem dopuścić myśli, że ten zbór może przestać istnieć, tak jak wiele innych zborów i w tamtej okolicy przestało istnieć. Myślałem, Panie, to jest niemożliwe. Panie, to jest niemożliwe. Im więcej myślałem, im więcej się modliłem, tym bardziej narastało i współczucie, i miłość, i sympatia do tego zboru. I w pewnym momencie, gdy się modliłem, Panie, poślij tam kogoś, kto by się zajął tym zborem, kto by wyprowadził ten zbór z kryzysu. Panie, poślij tam kogoś. Ku mojemu zdumieniu, gdy się tak modliłem, jednego dnia zrozumiałem, odczułem, a dlaczego nie mógłbyś tym kimś być Ty? Przecież tutaj w Bielsku się bez Ciebie obejdą. Tu są ludzie, którzy mogą usługiwać. Dlaczego nie miałbyś Ty się zająć tym zborem? Panie, ale dlaczego ja? Najczęściej rodzi się takie pytanie. A dlaczego ja? Tak jak Mojżesz. Nie ja, poślij kogoś innego. Ale im więcej o tym myślałem, tym bardziej rodziło się we mnie przekonanie, że Bóg się chce mną posłużyć, że Bóg chce mnie tam posłać. Ale kochani, ja nie stanąłem przed zborem w Bielsku i nie powiedziałem, słuchajcie, żegnam was, bo Bóg mnie posyła do Ustronia. Ja nie pojechałem do Ustronia i nie powiedziałem, czy mnie chcecie, czy mnie nie chcecie, i tak mnie mieć będziecie, bo Bóg mnie tu posyła. Nie, ja nosiłem to w swoim sercu. Nosiłem, modliłem się, siedziałem z tym przekonaniem, że Bóg mnie tam posyła, ale nikt poza mną, nawet żona tego nie wiedziała. Nie chciałem absolutnie wywierać na nią żadnej presji. Nie chciałem, żeby o tym wiedziała. Ja chodziłem z tym w moim duchu, w moim sercu. I wyobraźcie sobie, był koniec roku w latach 70., 1977, był koniec roku i podchodzi do mnie prezbiter okręgowy, ówczesny prezbiter okręgowy, już jest u Pana, i mówi, słuchaj, Michał, chciałbym z Tobą porozmawiać. Ja byłem wtedy młodym człowiekiem. Mówi, jesteś jeszcze młody, masz możliwość sobie ułożyć życie tak lub tak, masz możliwość jeszcze zamieszkać tu lub tam. Wiesz, co się dzieje ze zborem w Ustroniu, że zbór ten, jeśli nie zrobimy jakiegoś wysiłku, to ten zbór przestanie istnieć. Umrą starsi, młodych nie ma, kaplica się zawali. I jakie to będzie świadectwo? Wiesz, ja tak czuję, że mam Ci zaproponować, byś się tym zborem zajął. A we mnie coś aż zadrżało. Nie powiedziałem mu, tak, pastor, bracie, pastor, prezbiterze, ja to czuję, ja to powiem. Powiedziałem, bracie, módlmy się, żeby Pan potwierdził to świadectwo w tobie i we mnie. Dajmy sobie miesiąc czasu, będziemy się modlić. On przystał na to, mówi, tak, o to mi też chodziło, żebyś się modlił ty, żebym się modlił ja. Ja się będę modlił, żeby Pan potwierdził to świadectwo. I po miesiącu czasu spotkaliśmy się i pyta mnie, no i co ty myślisz? Ja mówię, bracie kochany, ja już co najmniej rok wcześniej nosiłem w sercu ten zbór. Ja już co najmniej rok w czasu miałem od Pana przekonanie dane do mojego serca, że ja muszę przyłożyć ręce, swoje ręce do tego zboru. No i cóż, wziął mnie z sobą, młodego człowieka, a mówi, ale ja jeszcze muszę porozmawiać z żoną, bo przecież ja nie mogę z powodu mojej służby robić rozdwojenia w małżeństwie. Jakie to by było świadectwo, gdyby moja żona w jedną stronę, a ja w drugą stronę. Jeśli moja żona też to potwierdzi, to wówczas stawiam się do dyspozycji Pana. Rozmawiałem z żoną, żona mówi, no gdzie ty, tam ja, przecież się zdecydowaliśmy, że pójdziemy razem. I w ten oto sposób, po miesiącu czasu, brat bierze mnie i wiezie mnie do zboru w Ustroniu. Przychodzimy do zboru, usługuje brat prezbiter, potem ja parę słów powiedziałem, a potem prosi, aby na chwilę zbór jeszcze członkowie zostali. I bierze mnie za rękę i stawia mnie przed zborem. I mówi, bracia i siostry, wy wiecie, w jakiej kondycji, w jakim stanie jest zbór ustroński. Mnie Bóg położył na serce, żeby wam przedstawić tego oto młodego człowieka, żeby on był z wami, żeby on wam usługiwał. Bracie, zwraca się do mnie, czy ty gotów jesteś podjąć się służby temu zborowi? Ja mówię, tak, jestem gotów, jestem do dyspozycji Pana w tym zborze. I wtedy zwraca się do zboru. A co wy, bracia i siostry, na ten temat chcielibyście powiedzieć? I wtedy jedna z najstarszych sióstr, ponad 80-letnia, podnosi rękę. I mówi, bracie Andrzeju, bo takie miał imię prezbiter okręgowy, my o tego młodego człowieka modlimy się już ponad rok czasu. I my jesteśmy przekonani, że Bóg go tutaj posyła. Usiadła ona, wstała następna i mówi, bracie Andrzeju, to jest Boży kierunek. My to wyraźnie wiemy, ale my nie chcieliśmy tego nikomu mówić. Chcieliśmy, żeby to Pan sam sprawił. I te świadectwa sprawiły, że zostałem utwierdzony. Miałem świadomość, że nie jestem tutaj uzurpatorem, że oto przychodzę i czy mnie chcecie, czy mnie nie chcecie, mnie tu macie. Wtedy się dowiedziałem, że zbór na mnie czeka, oczekuje na mnie poprzez modlitwę, że mam potwierdzenie tego mojego wewnętrznego powołania potwierdzone przez brata w autorytecie będącego, a więc prezbitera okręgowego, kogoś, kto przede mną już był w służbie. Miałem także potwierdzenie poprzez zgodę mojej żony. No i tak oto się znalazłem w zborze w Ustroniu. I muszę powiedzieć, że przez tamte lata usługiwania zborowi w Ustroniu przeżyłem, mogę powiedzieć, najpiękniejsze, no choć nie bez problemów. Bo zawsze tam, gdzie coś się dzieje, to też diabeł wynajduje różne problemy. Nie bez problemów, ale przeżywałem wtedy najpiękniejszy okres mojej służby. Bo na moich oczach widziałem, jak zbór się pomnaża, powiększa, jak ludzie są uzdrawiani, jak ludzie są uwalniani. Widziałem Boże działanie poprzez moje usługiwanie. Potem wybudowaliśmy dom zborowy, kaplicę, która służy do dzisiaj. I tak oto zbór w sprawie, że z 15 czy 20 osób doszedł do 300 osób. Dzisiaj już jest ich więcej. Ileż tam wydarzeń miało miejsce w tym zborze. Misja Nowa Nadzieja, której potem służba się przyjęła w wielu zborach Polski, nie tylko naszego kościoła, ale także innych kościołów, tam się rodziła. Tam Bóg kładł nam na serce, że nie mamy się odwracać od tych ludzi cuchnących od alkoholu, z melin, ale że mamy pójść między opłotki i do tych, których świat odrzucił, którymi świat gardzi, tym ludziom mamy podać rękę. Tam się to zaczęło. Pamiętam, jak to się rodziło. Pamiętam, jak niektórzy ze zboru oponowali. Gdzie tam, co będziemy się litować nad tymi, którzy się sami nad sobą nie chcą litować. Ale Bóg to rozpoczął. I to się potem przyjęło w wielu innych zborach. Wiele innych rzeczy, które tam podejmowaliśmy, potem się także przez polskie zbory zostały zaakceptowane i przez to rozumiem, że taka była wola Boża, że tego Bóg chciał. A więc powołanie, które jest tak bardzo ważne. Jak mówię, nie myślcie, że potem miałem usłaną różami drogę. Ileż problemów miałem, bo miałem problemów, wiele miałem problemów i ze starszymi zboru. Tak, bo oni byli zupełnie, funkcjonowali na innym poziomie mentalnym. No, pamiętam choćby temat, jakim była budowa tej kaplicy. Jak zaproponowałem, bo taką miałem wizję, tak to mi Pan na serce położył, żeby to był obiekt mniej więcej na 600 osób, żeby tam były pokoje noclegowe gdzieś na 40, na 50 osób, żeby tam były sale wykładowe, bo mówię, tu w przyszłości będziemy mieli szkołę biblijną. I tak snułem te plany przed braćmi, spodziewając się ich akceptacji, jako że przecież wiedzieli, w jaki sposób Bóg mnie posłał do tego zboru. Ale wbrew temu, co ja mówiłem, zrodziła się opozycja. Powiedzieli niektórzy z nich, dzisiaj już nie żyją, a więc nie wypada mówić źle o tych, którzy nie żyją, ale powiedzieli niektórzy z nich, bracie, przyjście Pana jest takie bliskie, a ty tu chcesz coś takiego budować? Po co nam to wszystko? Taką jakąś szopę wybudujmy, tak żebyśmy się tylko mieli gdzie zgromadzać, żeby nam deszcz na głowy nie padał. Po co coś takiego? Po co takie luksusy? No albo jeśli się komuniści zorientują, że można w tym urządzić kino, to nam to zabiorą i kino nam tutaj zrobią. I wyszukiwali argumentów, które mi nawet do głowy nie przyszły. No musiałem to wszystko w jakiś sposób miłością przykrywać. Miłością przekonywać. No ale Bóg tak sprawił, że w ciągu 3 lat wybudowaliśmy tę kaplicę i Pan nie przyszedł i komuniści nie zabrali. No a od tego czasu ile tam konferencji się odbyło i dni opamiętania się odbyło, ile się tam ludzi nawróciło, ile ludzi przeżyło tam chrzest z Duchem Świętym, ile ludzi tam zostało uzdrowionych, Bóg jeden wie, ja nigdy nie liczyłem, notatek nie prowadzę. A więc Bóg nam pobłogosławił. Bóg nam rzeczywiście pobłogosławił. A zatem nie jest to tak, że gdy Pan nas powołuje, to się to wszystko dzieje, no to wszystko idzie jak po różach. Nie, nie. Właśnie wtedy, gdy Pan nas do czegoś powołuje, musimy się liczyć z oporami. Wczoraj wieczorem tutaj usługując, rzuciłem tak na marginesie pewien przykład z Dawidem. Dopóki Dawid nie był namaszczony i nie był powołany do usługiwania, do bycia królem, dopóki nie został powołany na lidera, był zwykłym żołnierzem, to Filistyni go akceptowali bez żadnych problemów. On się nawet wśród nich krył, uciekając przed Saulem. Pamiętacie, wczoraj ten przykład cytowałem, kto był na tym miejscu. Oni mu Syklad dali do dyspozycji, a więc to miasto filistyńskie, on tam mieszkał ze swoją rodziną. Ale oto potem stało się to, że Samuel przywołał Dawida. Został Dawid wcześniej namaszczony, a potem wszystkie plemiona izraelskie się zeszły i namaściły Dawida na króla, na lidera nad sobą. A więc powołanie otrzymał, no to też przykład. Widzicie, kiedy on się dowiedział o tym, że będzie królem? Wtedy, kiedy Samuel przyszedł do niego do domu, gdy pas owce. Ale potem przyszły plemiona izraelskie, wszystkie plemiona i potwierdziły to powołanie, o którym Dawid już wiedział. I gdy go namaściły, Dawida na króla, na lidera nad wszystkimi plemionami izraelskimi, wyraźnie tam potem wczoraj to czytaliśmy to miejsce Bożego Słowa, gdy Filistyni dowiedzieli się, że Dawid został namaszczony na króla, wyciągnęli przeciwko Dawidowi, aby go pojmać, aby go zniszczyć. I tam właśnie ta dolina Refaim, gdzie nastąpił przełom, o którym wczoraj także tutaj usługiwałem. A więc nie spodziewajcie się, że wraz z powołaniem ustaną jakiekolwiek opory, sprzeciwy. Powołanie, a zwłaszcza namaszczenie towarzyszące powołaniu, zawsze pociąga za sobą opór niezrozumienie i sprzeciw. Zawsze. Ale jeśli masz przekonanie, wewnętrzne przekonanie, że Bóg cię do tej służby powołał, to trwasz na swoim stanowisku. To trwasz w miejscu swojego powołania. I jeśli jest to tylko kaprys, to szybciutko składasz narzędzia, szybciutko rezygnujesz. Ja pamiętam, jak pewnego razu powierzyłem jednej siostrze, a potem zrozumiałem, że to ja jej powierzyłem, a nie Pan mi to powierzył, odpowiedzialność za szkółkę niedzielną. I ona tę szkółkę prowadziła, odpopiekowała się katechezą, nauczaniem, dopóki któryś tam z rodziców coś pod jej adresem nie powiedział. Coś tam powiedział negatywnego o niej. Ona się tak zdenerwowała, biedna, że wszystkie dokumenty dotyczące szkółki wzięła, spakowała. Ja byłem w biurze, przyniosła, położyła mi to na biurko i mówi: pastorze, weź sobie to, weź sobie służbę, ja się nie chcę tym zajmować. No przykro mi się zrobiło, powiedziałem: siostro, jeśli nie miałaś powołania, to oczywiście ja przyjmuję to od ciebie, bo to twój uczynek, to co robisz, to coś zrobiła, żeś odrzuciła, to dowodzi, że to było moje powołanie, a nie powołanie od Pana. Bo gdyby to było powołanie od Pana, to ty byś w ten sposób nie postąpiła. To ty byś nie zrezygnowała. To ty byś mimo oporów, mimo sprzeciwów trwała w miejscu swojego powołania. Bo Bóg nas uzdalnia. Uzdalnia nas do nie tylko wykonywania służby, ale uzdalnia nas, jeśli nas powołuje, także i do tego, by znosić urągania urągających. By nie rezygnować, nie wychodzić z wyłomu, nie pozostawiać służby, ale uzdalnia nas do znoszenia przeciwności. I to chyba byłoby tyle. Ja już tego kontynuować nie będę. Jeśli przyjdziemy tu po przerwie, to chciałbym wam pokazać na pewnego lidera, którego Bóg powołał. I muszę powiedzieć tak, że w pewnym sensie ten lider jest jakby takim wzorcem dla mnie. Ilekroć razy przeżywałem jakieś trudne chwile albo coś w tym rodzaju, to natychmiast sięgałem po tę księgę i znowu ją czytałem, i znowu ją czytałem, i znowu ją czytałem. Bo ta księga, o której będziemy mówić po obiedzie, uważana jest, traktowana jest jako podręcznik dla liderów. Już się pastor domyśla. Tak jest, ale nie zdradzaj. I o tej właśnie księdze, o tym liderze będziemy mówić po przerwie. Będę chciał wskazać na te błogosławione, wspaniałe cechy lidera, które on prezentuje. Może wam to w czymś także pomoże.